Jeśli macie Biblię, to możecie otworzyć je na Ewangelii Jana na 16 rozdziale i przeczytam kilkanaście wersetów od pierwszego. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał. I nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serca wasze. Lecz ja mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzą do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, nasz trójjedyny Boże, Ojcze, Synu, Duchu Święty, sławimy Cię za to, że jesteś tak ciekawym, tak wspaniałym, dynamicznym Bogiem. Sławimy Cię za to, że objawiłeś nam się właśnie jako Bóg w Trójcy jedyny, że Panie, cały ten świat objawia Twoją naturę, Twoje relacje, Panie. Spraw, byśmy ujrzeli dzisiaj Twoją chwałę. Spraw, byśmy, Panie, zrozumieli, jak istotne jest właśnie to, Ty jesteś taki, jaki jesteś i że ten świat właśnie odzwierciedla Ciebie w Twoim trójjestestwie. Prosimy Cię, prowadź nas dzisiaj przez te rozważanie i spraw, abyśmy zaczęli patrzeć na cały świat, na to wszystko, co nas otacza przez pryzmat Trójcy Świętej. Amen. Mam ten zaszczyt już trzeci raz pod rząd mówić kazanie w niedzielę Trójcy Świętej. I będzie właśnie o Trójcy Świętej. Już mówiłem dwukrotnie wam właśnie o dynamice. Mówiłem najpierw o dynamice Trójcy. Mówiłem wam trochę o społeczności, o ekonomii Trójcy rok temu. Dziś chciałbym ten temat Trójcy kontynuować. I znowu chciałbym wam przypomnieć. I mi się wydaje, że nigdy tego przypominania nie jest dość w naszym czasie. W naszym czasie historycznym, że wydaje mi się, że czym bardziej naprawdę myślę o tej podstawowej, wydawałoby się, doktrynie, podstawowej prawdzie chrześcijańskiej, prawdzie o Trójcy, tym bardziej naprawdę wydaje mi się, że kościoły naszej maści, kościoły protestanckie, ewangelikalne, powiedziałbym, że też kościół może katolicki czasami, nie dostrajają się do swojego głównego wyznania. Czym więcej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że ta prawda o Trójcy, prawda Trójcy jest lekceważona i bardzo mało używana w nauce i praktyce kościelnej. Bardzo rzadko tak naprawdę słyszymy o tym, co Trójca ma wspólnego z naszym życiem, naszym codziennym chrześcijańskim życiem właśnie. Słuchajcie, chciałbym wam zacytować dwóch teologów, jednego katolika, jednego protestanta, którzy chyba, to było już kilkadziesiąt lat temu, ale myślę, że wyrazili pewną taką obawę czy pewną opinię, która jak najbardziej przystaje do naszych czasów, nadal przystaje do naszych czasów. Karl Rahner, jeden z takich najbardziej znanych chyba teologów katolickich XX wieku, jezuita, powiedział coś takiego, słuchajcie, o Trójcy. Jego zdaniem, tutaj cytuję z tłumaczenia, gdyby naraz doktryna Trójcy Świętej została odrzucona jako fałszywa, większa część publikacji religijnych pozostałaby niezmienna. Widzicie, co on mówi? Że gdyby nagle Kościół odrzucił doktrynę o Trójcy, to tak naprawdę to, co napisano na tematy religijne, na tematy chrześcijańskie, te książki by się wcale nie musiały zmieniać. One by pozostały takie same, ponieważ one bardzo mało mówią o Trójcy. One bardzo mało mówią o Trójcy. Jeśli mówią już o Bogu, to mówią o Bogu jako jednym Bogu, jednym jakimś monolicie, jakimś właśnie Bogu, który jest właśnie taki może trochę nieporuszony, nie ma tej żywej, dynamicznej relacji z pozostałymi dwoma osobami. Drugim teologiem, którego chciałbym wam teraz zacytować, jest Jürgen Moltmann, z którego nasz znajomy, wspólny kolega pisał pracę, rozprawę doktorską. Jürgen Moltmann, protestant, stwierdził, to jest dłuższy cytat, dlaczego większość chrześcijan na Zachodzie, bez względu na to, czy są katolikami, czy protestantami, jest tylko monoteistami, kiedy przychodzi do wyrażania i praktykowania swojej wiary. Czyli monoteistami, tymi, którzy utrzymują jednego Boga jedynego. To, czy Bóg jest po prostu jeden, czy jest trójjedyny, nie ma większego wpływu na naukę o wierze ani na etykę. Dlatego też doktryna Trójcy nie występuje we współczesnych dziełach apologetycznych, które chcą na nowo zaznajomić współczesny świat z wiarą chrześcijańską. Nawet nowe podejścia do teologii fundamentalnej nie zaczynają się od Trójcy. To powiedział Jürgen Moltmann. Może dlatego, że nie czytał Wantila, bo Wantil mówił akurat dużo o Trójcy. I to jest chyba ten plus naszych środowisk, że na szczęście był ktoś taki w świecie reformowanym jak Wantil, a za nim jego uczniowie, którzy pokazują, jak istotne w ogóle dla zrozumienia świata, dla mechanizmów, jak istotne w ogóle dla zrozumienia podobieństw i różnic między ludźmi jest doktryna Trójcy. Ale wydaje mi się, że kiedy myślę znowu o chrześcijaństwie i nawet dzisiaj nie chcę myśleć ogólnie o chrześcijaństwie, ale o chrześcijaństwie reformowanym, to nasze wizje Boga reformowanych, i mówię tutaj nie tylko o naszych kręgach, mam na myśli kościoły w Wielkiej Brytanii, kościoły w Holandii, te kościoły nurtu kalwińskiego. Wydaje mi się, że często te chrześcijańskie czy reformowane wizje Boga są, i tutaj nie wiem, może kogoś bym uraził czy nie, jakby tutaj siedział, ale czasami mi się wydaje, że te nasze reformowane wizje Boga są bardziej muzułmańskie niż chrześcijańskie. I teraz zobaczcie, mam trzy punkty. Wiecie, po pierwsze, wydaje się, że w kościołach reformowanych bardzo dużo i często mówi się o tym, że Bóg czyni wszystko dla swojej chwały, tak? To jest taka słynna fraza w kościołach reformowanych, że no, my się szczycimy tym, że wierzymy w takiego suwerennego Boga, Boga, który tworzy wszystko z własnej woli dla siebie. I często pada stwierdzenie, że Bóg czyni wszystko dla swojej chwały i że szuka przede wszystkim własnej chwały. Tylko widzicie, tak postawione stwierdzenie i tak sformułowana ta prawda, moim zdaniem może prowadzić do wniosku, że mamy do czynienia właśnie z zaborczym, apodyktycznym Bogiem islamu. Dlatego mi się wydaje, że jeśli już coś takiego wypowiadamy, że Bóg czyni wszystko dla swojej chwały i że Bóg szuka swojej chwały, musimy to od razu, że tak powiem, zbalansować doktryną o Trójcy. Od razu musimy to zbalansować przez prawdę o Trójcy. Bo prawdą jest z jednej strony, że rzeczywiście Bóg czyni wszystko dla własnej chwały, ale jeszcze ja bym powiedział prawdą, która to musi zbalansować, jest to, że Bóg zawsze szuka chwały drugiego. Bóg zawsze szuka chwały drugiej osoby. Jak uczy, zobaczcie, właśnie Ewangelia Jana, z której dzisiaj czytałem. Bardzo dużo, jeśli przeczytacie 8 rozdział, 7 rozdział, 16 rozdział, czytamy tam non-stop o tym, że ojciec oddaje chwałę synowi. Syn uwielbia ojca, w 7 rozdziale jest napisane. A duch uwielbia syna, który uwielbił ojca. Widzicie, Bóg z jednej strony, no, Bóg czyni wszystko dla własnej chwały, ale zobaczcie, Bóg tak naprawdę w jakiś sposób zabiega o chwałę. Bóg zabiega o swoją chwałę w ten sposób, że daje chwałę innym. Że innych przede wszystkim obdarza czcią i chwałą. Widzicie, podobnie jest z nami. Bóg chce rzeczywiście, żebyśmy Go chwalili. Bóg chce, o tym mówi jasno Pismo Święte, żeby całe stworzenie Go chwaliło. Całe psalmy niektóre są, słońce, księżycu, wszystko chwalcie Boga, tak? Wszyscy ludzie na ziemi, chwalcie Boga. Bóg chce, żeby całe stworzenie Go chwaliło. Bóg czyni wszystko, można powiedzieć, dla własnej chwały, ale co w związku z tym robi? Staje nad nami z batem i żąda tej czci? Wydaje mi się, że nie. Kilka tygodni temu mówiłem wam o nabożeństwie, o tych głównych trzech częściach nabożeństwa, o trzech ofiarach. I nawet z tego jasno wynika, że Bóg, kiedy Bóg chce od nas chwały, to tak naprawdę najpierw nam daje chwały jako dar. Nie wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Każdy z nas potrzebuje chwały Bożej, którą żeśmy utracili. I Bóg właśnie w nabożeństwie darzy nas chwałą. Widzicie, Bóg nie w taki apodyktyczny sposób przychodzi do nas i żąda swojej chwały, ale Bóg darzy nas. Bóg darzy nas, obdarza nas bogactwem swojej chwały, abyśmy my w zamian oddali Mu chwałę. Prawdą jest oczywiście to, co się mówi w świecie reformowanym, że Bóg czyni, stwarza wszystko dla swojej chwały. Bóg zbawia ludzi i narody dla swojej chwały. Ale jednak, widzicie, to nie jest tak. To nie jest tak, że Bóg wysysa całą chwałę ze wszystkiego na świecie. Bóg nie jest jak taki, nie wiem, obcy, który przychodzi i tak wbija się w nasze mózgi, tak zasysa. Zasysa od nas tą chwałę. Nie? Bóg rzeczywiście żąda od nas chwały, chce od nas chwały, ale to właśnie w sposób taki, mechanika tego jest taka, sposób na to jest taki, że Bóg najpierw nas darzy swoim bogactwem swojej chwały, abyśmy my w zamian też oddali Mu chwałę. I to ma, słuchajcie, bardzo duże przełożenie na nasze życie społeczne. Jeśli chcesz czci, jeśli chcesz, żeby inni ludzie się szanowali, żeby inni ludzie się do ciebie dobrze zwracali, no to zasada jest prosta. Ty to czyń innym. Jeśli chcesz, żeby ludzie tobie coś czynili, to ty to czyń najpierw innym. Jeśli chcesz, żeby ludzie darzyli cię czcią i chwałą, to ty ich najpierw obdarz czcią i chwałą. Zobaczcie, tego się uczymy od Boga, tego się uczymy od Trójcy Świętej, bo Bóg chce chwały, ale nie w sposób zaborczy, nie w sposób apodyktyczny, nie na zasadzie wysysania z nas chwały, ale Bóg zawsze, uczymy się właśnie, patrząc na Trójcę, uczymy się, że jest to Bóg samopoświęcenia, że nawet przed stworzeniem świata, zanim Bóg stworzył świat dla swojej chwały, już zawsze darzył chwałą innych. Już zawsze darzył chwałą innym. Zawsze szukał chwały innych i zawsze oddawał się im w miłości. Także Ojciec się oddawał w miłości Synowi i Duchowi, Syn się oddawał w miłości i w służbie Ojcu i Duchowi, Duch się oddawał Ojcu i Duchowi. Także zobaczcie, bardzo, bardzo dużo można się nauczyć z tego schematu oddawania chwały. I powtórzę tutaj jeszcze raz to, co może powiedziałem rok temu już, ale zobaczcie, z Trójcy uczymy się tej zasady oddawania chwały innym ludziom i służenia innym ludziom. Także zobaczcie, mężowie, którzy chcą być panami dla swych służalczych żon, rodzice, którzy panoszą się i znęcają się nad dziećmi, pracodawcy, którzy niesprawiedliwie wykorzystują swoich pracowników, oni wszyscy de facto są heretykami. Są heretykami, którzy nie wierzą w Trójcę Świętą, którzy odrzucają prawdziwego Boga, Boga, który służy innym, Boga, który oddaje cześć i chwałę innym. Zobaczcie, życie Trójcy opiera się na wzajemnym oddaniu i wzajemnym poddaniu, co ma przełożenie na nasze życie. Apostoł Paweł przecież też mówi w liście do Efezjan: bądźcie pełni ducha, zawsze wdzięczni Bogu i teraz to jest chyba to, co jest najważniejsze, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Poddając się jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Także żona ulega mężowi, ale również mąż ulega żonie. Dzieci ulegają rodzicom, ale i rodzice dzieciom powinni służyć. Powinni się dla nich z miłością poświęcać. Bo to jest to, co Jezus nas nauczył. To też jedna z tych największych złotych zasad, że kto chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. I tego się uczymy właśnie z życia Trójcy. Także podsumowując ten pierwszy punkt, rzeczywiście Bóg Jest to jedna z prawd, które są ogłoszone w kościołach reformowanych, że Bóg wszystko czyni dla swojej chwały, ale z drugiej strony pamiętajmy, w jaki sposób. Właśnie czyni to przez to, że najpierw obdarza innych, najpierw obdarza wszystko swoją chwałą, aby tą chwałę zyskać z powrotem. Taka jest ta zasada, nie? Że jeśli chcę coś otrzymać, to powinienem pierwszy sam zainwestować w to. Po drugie, słuchajcie, wydaje mi się, że i mówię tutaj znowu o nas i naszym ruchu reformowanym, protestanckim. Wydaje mi się, że poniekąd jesteśmy winni ruchowi feministycznemu. Wydaje mi się, że poniekąd jesteśmy winni ruchowi feministycznemu, gdyż nieraz też w historii, mówię o historii kościołów protestanckich, też reformowanych, nieraz jako chrześcijanie reformowani wspieraliśmy męską, szowinistyczną kulturę Grecji i Rzymu. Często na przykład w Bogu nie było dla nas nic kobiecego. Nic kobiecego. Kobiece było podrzędne. Słuchajcie, ja do tej pory czasami się spotykam z jakimiś głupimi żarcikami na temat kobiet. Na temat kobiet, ich miejsca. Wiecie co? I to, to się zdarza. I to się zdarza w naszych kręgach reformowanych, to się zdarza w kręgach ewangelikalnych, w kręgach protestanckich. Właśnie zobaczcie, wszystko to, nie? Wszystko to gdzieś. I to jest dziwne, że to się dzieje w kręgach właśnie chrześcijańskich, bo dziwne jest to, że właśnie dla chrześcijan to, co kobiece, jest podrzędne. Boga się często prezentuje jako męskiego, na pozór twardego. Także zobaczcie, w praktyce to wygląda tak, że w naszej kulturze zamieniliśmy biblijne zaimki osobowe na, zamiast z ona na on. I naprawdę teraz ja myślę, że ja się czasami sam dziwię, dlaczego my się dziwimy, że pewne ruchy interpretacyjne chcą narzucić ona na biblijny tekst. Chcą narzucić ten zaimek. No to jest zawsze jakaś reakcja zwrotna i pewnie przesadna reakcja zwrotna, jak to zazwyczaj bywa. Ale mi się wydaje, że poniekąd sami temu jesteśmy winni. Owszem, zobaczcie, Bóg jest Ojcem, Bóg jest Synem, ale zobaczcie, w Biblii zawsze prawda jest taka, że ludzkość, my zawsze jesteśmy córką. Biblia nazywa nas córką syjońską, córką jeruzalemską. Kościół, słuchajcie, zawsze w Biblii to jest ona, a nie on. Jako taka kobieta, Bóg, Chrystus wciągnął nas do swego życia Trójcy. Zobaczcie, co to znaczy, że znaczy to tyle, że jesteśmy dla Boga, jeśli Chrystus jest Synem, to my jesteśmy Bożą Córką. To znaczy, że jesteśmy dla Boga drodzy, właśnie tak jak dla kochającego ojca jest droga córka. Wiecie, że jak przychodzi co do czego i córka osiąga już ten wiek wydania, na wydaniu, powiedzmy jest, to no to wiecie, jak ojciec się zachowuje względem potencjalnych intruzów. Dobry tato zawsze staje w obronie córki, zawsze odstrasza potencjalnych intruzów. Chrystus, jeśli idziemy dalej za tym, Chrystus jest naszym starszym bratem. I znowu, starsi bracia mają to do siebie, że jak jacyś faceci pretendują do, zabiegają o ich młodsze siostry, no to lepiej, żeby się strzegli, prawda? Bo tutaj gdzieś ten starszy brat zawsze ma jakiś kij pod ręką. Także zdarza się. Pamiętam, że nigdy nie zapomnę właśnie, jak miałem takiego kolegę w Szkocji, który miał siostrę i ta siostra była powszechnie uważana za piękną dziewczynę, piękną kobietę. I ten chłopak od razu zawsze w pierwszym miejscu już ostrzegał wszystkich chłopaków, żeby za bardzo się nie zbliżać do siostry. Nie wiem, czy ta siostra wyszła za mąż, czy nie. czy ją chronił tak do samego końca. Ale wiecie, o co chodzi, nie? To jest to nastawienie, nie? Że też o tym czytamy, nie wiem, w Pieśni nad Pieśniami, że mieli młodszą siostrę, o którą dbali i tak dalej, nie? Zawsze brat, zawsze ojciec będą kochali i będą chronili. W tym obrazie też duch jest, nie? Duch w tym kontekście jest pocieszycielką, jest pocieszycielem. Ja bym powiedział, jest może nawet tym właśnie tą matką, która pociesza. I wiemy też, że inny jest obraz biblijny taki, że my jesteśmy oblubienicą, a Chrystus jest oblubieńcem. Także zawsze, słuchajcie, Chrystus zawsze będzie o nas zabiegał i zawsze będzie z zazdrością odnosił się względem nas, gdy my jako kobieta, jego oblubienica, zwrócimy swoje zainteresowanie na innego faceta. Na jakieś bożki, na jakieś obrazy, na jakieś inne rzeczy, że zastąpimy tą cześć, którą powinniśmy jemu oddawać, kiedy zwrócimy swoje zainteresowanie, wiecie, na tych innych bogów dookoła. A Duch Święty, słuchajcie, w tym kontekście, w tej metaforze jest swatką, mi się wydaje, tą, która przygotowuje oblubienicę dla króla. Wiecie, w pewnym sensie Duch Święty jest jak eunuch z Księgi Estery, który przez rok czasu przygotowywał Esterę dla króla Achaszwerosza. Pamiętacie? Ona miała być piękna, pachnąca, dobrze wykarmiona, pełna uroku, wdzięku, pachnąca. Właśnie w Księdze Estery, nie? W drugim rozdziale czytamy, co się działo z kandydatkami, które miały trafić przed oblicze króla Achaszwerosza. Gdy zaś przyszła na każdą z tych panien kolej, aby pójść do króla Achaszwerosza, po upływie 12-miesięcznego okresu pielęgnowania ich kobiecej urody, mianowicie po 6 miesiącach olejkiem mirrowym, a po 6 miesiącach balsamem i innymi kosmetykami kobiecymi, wtedy dopiero panna szła do króla, a dawano jej wszystko, co idąc do króla chciała wziąć z sobą z domu kobiet do pałacu królewskiego. Także tutaj alegoryzując trochę ten tekst mówię, wydaje mi się, że można by w tym miejscu porównać Ducha Świętego do takiej swatki, do takiego eunucha, który przygotowuje. I ja wiem, że eunuch najczęściej jest pejoratywnym dzisiaj określeniem, nas śmieszy, ale to jest ktoś, kto przygotowuje oblubienicę dla króla. Zobaczcie, ale znowu prawda jest taka, jaki to jest oblubieniec. To nie jest oblubieniec, który gwałtem zdobył sobie oblubienicę, który gwałtem nas do siebie pociągnął, ale to jest Chrystus, którego poznaliśmy jako tego, który wydał samego siebie za nas, za Kościół, aby przysposobić sobie oblubienicę bez zmazy i skazy. I Duch właśnie przez to przysposobienie, można powiedzieć, koordynuje. On jest tym koordynatorem. Zobaczcie, wszystko, przez co przechodzimy w tym życiu, jako Kościół, jako jego członki, w tym, można powiedzieć, czasie upiększania, w tym czasie uświęcenia, jest właśnie ku naszemu zmiękczeniu, jest ku temu, byśmy byli gotowi na tą wieczną, można powiedzieć, ucztę baranka, na to wieczne ucztę zaślubin. Także możemy tutaj w tym kontekście przedstawić Boga jako tego, który planuje, tego, który wykonuje, tego, który koordynuje. Ojciec planuje, Syn wykonuje, Duch koordynuje. I my zostaliśmy włączeni do tego życia, my zostaliśmy włączeni do tego procesu, do tej rzeczywistości. Sami stajemy się odbiorcami jego dzieł. On nas przysposabia ku społeczności z sobą, jako właśnie trójjedyny Bóg. Mamy społeczność nie z jednym Bogiem, z jednym Bogiem, ale w trzech osobach. Z Bogiem, którego życie jest wpisana dynamika, wzajemna służba, wzajemne poświęcenie, wzajemna miłość. Także wydaje mi się, że ja, wiecie, stawiam to jako ze znakiem zapytania. Nie to, żebym ja mówił, że tak jest, bo nie zbadałem tego procesu. Ale wydaje mi się, że poniekąd sami jako chrześcijanie, też reformowani chrześcijanie, jesteśmy winni temu feminizmowi czasami wściekłemu, bo jakoś tak bardzo, bardzo rzadko mówiliśmy o kobiecie, o córce syjońskiej, o kościele jako ona. I po trzecie, szczególnie też jeszcze może katolicy o tyle mają lepiej, że mówią czasami o kościele jako matce, porównują do Marii. My oczywiście tą drogą nie chcemy się udawać. Ale chciałbym was wyczulić na to, że powinniśmy postrzegać Kościół jako też matkę, jako kobietę, jako żonę Chrystusa. Dobra, i po trzecie, już ostatni punkt. Możliwe jest też, że my, reformowani, protestanci, wraz z innymi odłamami Kościoła, jesteśmy winni tego, co dzisiaj możemy nazwać indywidualizmem. Jesteśmy winni tego, co można dziś nazwać indywidualizmem, bo Kościół, który przestaje kłaść nacisk na Trójcę, właśnie kończy w tym, że wspieramy taki indywidualizm. Zobaczcie, przywykliśmy dzisiaj do myślenia, prawda, nawet teologicznego myślenia, że co to jest obraz Boży w człowieku? No, zazwyczaj mówimy, że to, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży, to oznacza, że każdy z nas osobna jesteśmy w swym ciele i umyśle podobni Bogu. Jesteśmy w swych umiejętnościach podobni Bogu, bo naśladujemy Boga naszym intelektem, emocjami i tak dalej. W swym opanowywaniu świata jesteśmy podobni Stwórcy. Nie? Ale zobaczcie, takie przedstawienie obrazu Bożego w nas tak naprawdę odnosi to zawsze do jednostki. Nie ja jestem stworzony na obraz Boga. Ja jestem stworzony na właśnie tak, aby odzwierciedlać Boga. Ale widzicie, w tym momencie, jeśli tak to przedstawimy, bez Trójcy, bez obrazu Trójcy, to mi się wydaje, że zapomnieliśmy o tym, kim jest człowiek. Że zapomnieliśmy, że na początku Bóg powiedział, że niedobrze jest, gdy człowiek jest sam. Nie? Człowiek w pewnym sensie, zanim powstała Ewa, nie był w pełni człowiekiem, nie był obrazem Bożym. Bo pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi, że Bóg stworzył go na swój obraz jako mężczyznę i kobietę. Także Bóg stworzył, słuchajcie, to już powinno nam o tym przypominać, że Bóg stworzył ludzi do relacji z innymi, do życia we wspólnocie. I oczywiście na początku ten werset oznacza to, że zazwyczaj pierwszą, powiedzmy, ścieżką dla człowieka jest stworzenie rodziny, jest wyjście za mąż, ożenienie się, ale ten werset nie powinniśmy tak wąsko rozumieć, bo też inne fragmenty Biblii nam mówią właśnie o innych modelach. Niektórzy ludzie nie są powołani też na przykład do życia w małżeństwie. Ale słuchajcie, ten werset niemniej przemawia do nas wszystkich, do mężatych, zamężnych, do samotnych też, kawalerów, panien, bo ten werset nam przypomina o tym, że bez względu na to, w jakim jesteśmy stanie cywilnym, to ten werset nam przypomina, że nie jesteśmy stworzeni do bycia sami, nigdy. Mówię, bez względu na to, w jakim jesteś położeniu, bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji, zostałeś stworzony po to, by żyć w społeczności z innymi ludźmi. Dlaczego? Ponieważ Trójca jest taka. Ponieważ Bóg, na którego obraz zostałeś stworzony, jest Bogiem relacji. Jest Bogiem, który Ojciec ma relację z Synem i z Duchem, Syn ma relację z Ojcem i Duchem, Duch ma relację z Ojcem i Synem. Także bez względu na twój stan cywilny, czy jesteś kawalerem, panną, czy jesteś mężem, czy jesteś żoną, każdy z nas ma tak samo objawiać obraz Boży przez życie we wspólnocie z innymi. Nikt z nas, słuchajcie, nie jest powołany do indywidualizmu i samotności. Więc moim zdaniem znowu to jest błąd tego, że my żeśmy spłycili ten obraz Boży do takiego odnoszenia się do pewnych cech Bożych, nie? Że to jest ten intelekt, to jest ta możliwość rozumowania, to jest nie wiem, możliwość do wydobywania różnych uczuć, a zapomnieliśmy o tym, że przede wszystkim to jest Bóg, który obraz Boży w nas jest właśnie oddany we wspólnocie. Zobaczcie, to była ta właśnie bolączka Adama, kiedy zaczął nazywać wszystkie zwierzęta, spojrzał na nie i zobaczył, że każde to zwierzę ma swoją wspólnotę, każde z tych zwierząt ma swoje podobnych do siebie, prawda? I my jesteśmy w zasadzie, mówię, z natury stworzeni do tego, żeby żyć z innymi. Jesteśmy, słuchajcie, zwierzętami stadnymi. Jesteśmy. Nie jesteśmy samotnymi wilkami. Jesteśmy zwierzętami stadnymi. Widzicie, i to oznacza między innymi tyle, że bez odpowiedniego zaangażowania we wspólnotę z innymi, bez odpowiedniego zaangażowania w społeczność, do której Bóg nas powołał, nie możemy wręcz być prawdziwie chrześcijanami. No bo chrześcijanin to jest ten, kto nosi na sobie imię Boga, ten, kto nosi na sobie obraz Boży. Więc jeśli stronimy od społeczności z innymi, jeśli nie żyjemy w społeczności z innymi, to nie możemy być prawdziwie chrześcijanami. Zobaczcie, zresztą zaryzykowałbym nawet tyle, że większość naszych życiowych problemów nie tyle dotyczy nas samych. Oczywiście czasem nam się tak wydaje, jak się zamkniemy sami i zaczniemy rozważać to, co kto do nas powiedział i tak dalej, to wydaje się, że to są problemy z nami samymi i tak dalej. Ale tak naprawdę większość problemów w naszym życiu, bym zaryzykował stwierdzenie, nie dotyczy tyle nas samych, problemów z samym sobą, co raczej naszego stosunku właśnie do społeczeństwa, naszych społecznych kompetencji, naszego społecznego zaangażowania. Jeśli coś nas rani w tym życiu, to nasza albo nieumiejętność dogadania się z ludźmi, albo nasza nieumiejętność życia z ludźmi. Nie tak sami z siebie, nie wiem, gdybyśmy mieli naprawdę się odizolować i wejrzeć w siebie, to nie wiem, może byśmy aż tylu problemów nie znaleźli, ale większość problemów moim zdaniem pochodzi z właśnie z tego otoczenia, z tego, że w jakiś sposób nie jesteśmy w stanie żyć w społeczeństwie. Zobaczcie, Biblia nam przypomina o tym, że życie w społeczeństwie jest błogosławieństwem. Życie z innymi jest wielkim błogosławieństwem. Bo pierwsza księga Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza 1:11 nazywa tam Boga błogosławionym, a więc szczęśliwym. I wydaje mi się, że kiedy mielibyśmy się zastanowić w szerszym kontekście biblijnym, na czym to Boże szczęście polega, na czym to ten stan błogosławieństwa u Boga polega, to wydaje mi się, że bardziej niż cokolwiek innego wynika to Boże wewnętrzne błogosławieństwo z tego, że żyje On w Trójcy Świętej. Żyje On w dynamice relacji z innymi osobami. Że On żyje w społeczności Trójcy. Jeszcze raz wam powtórzę to, co mówiłem rok temu. Zobaczcie, to jest też objawione w Chrystusie. Chrystus czasami tak udawał się na ustronie, ale znowu by nie być sam, bynajmniej. Jeśli Chrystus szedł, aby być sam, to znaczy, żeby na chwilę zostawić tylko swoich przyjaciół i ludzi po to, żeby być z Ojcem, żeby być z Duchem Świętym. Chrystus nie szedł na pustynię po to, żeby tam, nie wiem, utopić wszystkie smutki, nie wiem, w kielichu i tak dalej. Chrystus szedł na osobność, żeby mieć społeczność z Ojcem i Duchem. Zobaczcie, Chrystus tak naprawdę na co dzień przebywał non-stop z ludźmi. Przebywał z mężczyznami, z kobietami, przyjmował dzieci. Praktycznie ciągle przebywał z 12. Trzech z nich wybrał na swoich najbliższych przyjaciół. Jednego szczególnie umiłował. Mówię, są rzeczywiście w Ewangeliach takie opisy, gdzie on się udawał na osobność, ale to jeszcze raz, to nie po to, by być samotnikiem, nie po to, by być pustelnikiem, tak jak niektórzy wiecie, były takie tendencje w chrześcijaństwie, że życie pustelnicze miało zastąpić wszystko inne, prawda? Że to niby miało zbliżyć do Boga. Chrystus szedł na osobność po to, żeby przebywać z Ojcem, żeby nabrać siły od Ojca, żeby gdzieś też oddać Mu na osobności cześć, ale później zawsze wracał do społeczeństwa, później zawsze wracał do wspólnoty, zawsze żył z innymi. I mi się wydaje, że to jest właśnie ta podstawa, że to życie z innymi jest prawdziwym obrazem Bożym. Jest obrazem tego, że Bóg żyje zawsze z innymi. Także chcąc być indywidualistami, odcinając się od innych, przetrzymy Trójcy. Chrześcijański Bóg właśnie to społeczeństwo trzech osób, które są jedną istotą. Także właściwy kierunek dla nas w naszym życiu to jest też wspólnota, jedność, różnorodność. Także na tych kilku przykładach chciałem wam uzmysłowić, że jednak wydaje mi się, że to, co powiedział Ranner, to, co powiedział Moltmann, nadal pokutuje wśród nas. Nadal wydaje mi się, że jako chrześcijanie zapominamy patrzeć na świat oczyma Trójcy, czy przez pryzmat Trójcy. Widzicie, bez Trójcy świat kończy w dziwnych tendencjach. Bez Trójcy świat, czy zapominając o Trójcy, świat kończy w opresji, w alienowaniu, w jakimś takim monolicie, apodyktycznym Bogu, w islamicznych tendencjach, w feminizmie, indywidualizmie, w monizmie, można nawet powiedzieć. Wydaje mi się, że chrześcijaństwo ewangelikalne też dzisiaj przyczynia się w sporej mierze do takiego, a nie innego wyglądu świata zachodniego. Może to troszkę inaczej wygląda, nie wiem, czasami się zastanawiam, czy to inaczej wygląda w Kościele Wschodnim. Ale widzicie, chrześcijaństwo ewangelikalne często ewangelizuje świat, mówiąc o Chrystusie, o potrzebie uwierzenia w jedynego Boga. Nie często tak, a uwierz w Chrystusa, to jest to, nie? To jest to, ta nasza Ewangelia. Ale moim zdaniem mówienie o jednym Bogu nie wystarczy. Mówienie o Bogu jako jakimś właśnie w takim kontekście monoteistycznym nie wystarczy. Dla nas zawsze to nie jest jeden Bóg, to jest trójjedyny Bóg. Dla nas zawsze to jest trójjedyny Bóg. Że to jest ta święta społeczność jedności i różnorodności. I Van Til myślę dla nas to wspaniale ożywił. Inni jego uczniowie też to dla nas ożywiają. Van Til powiedział, że no, inaczej świata się nie da wytłumaczyć. Co prawda możemy Trójcy nie rozumieć, możemy nie wiedzieć, jak ta mechanika w ogóle się tam układa, ale bez Trójcy nie jesteśmy w stanie świata wytłumaczyć. Nie jesteśmy w stanie bez Trójcy powiedzieć, jak coś może być do siebie podobne, a jednak różne. Mamy tego wyjaśnienie w naszym Bogu, który jest trójjedyny. I to rzeczywiście, to nie jest bynajmniej Bóg, który jest nudnym, ponurym, jednym starcem, jakimś odseparowanym od innych, zgrzybiałym, samotnym, srogim despotą. Zobaczcie, w relacjach, w dynamicznych relacjach w Trójcy Bóg jest pięknem, Bóg jest łaską, Bóg jest miłością, Bóg jest lojalnością względem innych, Bóg jest sprawiedliwością względem innych, Bóg jest też sądem wobec innych i Bóg jest też oddaniem wobec innych. Widzicie, ktoś to powiedział, że Bóg jest piękną muzyką, pięknym tańcem, można też powiedzieć piękną paletą kolorów. To wszystko, co widzimy dookoła nas, powinno nas zadziwiać właśnie przez pryzmat Trójcy. Ta piękna różnorodność, te piękne rzeczy, które są niby jawią się jako podobne, a jednak są tak różne. Nie możemy patrzeć na dwa różne drzewa, które są tego samego gatunku i możemy dostrzegać, że obok siebie tworzy, czy wiele drzew tworzy jakiś wspaniały obraz, ale jak zaczniemy badać to wszystko z osobna, to też zobaczymy indywidualne piękno każdego z nich. Także pamiętajmy o tym, że Bóg jest właśnie piękny w tej Trójcy, w tej dynamice swojej. Jest piękną, społeczną dynamiką, która ubogaca innych. I też, jak to kiedyś ktoś powiedział, nasze życie jest tak naprawdę tańcem z tą Trójcą. Jest poruszaniem się w jego rytm, jest poruszanie się wraz z nim. Nasz drogi, wspaniały Boże, dziękujemy, że jesteś w Trójcy jedyny, że jesteś Bogiem wspaniałej społeczności i że, Panie, świat jest nie żaden inny, ale taki właśnie, jaki jesteś Ty, powiązany w Trójcy, w relacji zawsze do innych, zawsze z innymi. Panie, sprawa, by prawda o Trójcy zakorzeniła się głęboko w naszych sercach, tak abyśmy patrzyli na całe nasze życie, na cały świat z perspektywy Trójcy, byśmy potrafili też światu mówić nie tylko o Chrystusie, nie tylko o jakiejś jednorazowej potrzebie zawierzenia, ale byśmy uczyli, czynili świat uczniami, ucząc ich o Tobie, Ojcze, Synu, Duchu, o Twojej, Panie, wspaniałej relacji, która odzwierciedla się w całym świecie, w każdej cząstce tej rzeczywistości. Amen.